Witam Państwa, Konrad Stanglewicz, w studiu pani profesor Liliana Kiejzik.
Też witam wszystkich.
Nasz cykl Kobiety w filozofii ma drugi tytuł, Filozofowie o kobietach, i tym razem zajmiemy się tą drugą częścią. Naszym bohaterem jest Henryk Struve. Bardzo ciekawa postać, choć w dziejach naszej kultury narodowej stosunkowo mało znana.
Tak.
Był profesorem Szkoły Głównej Rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 40 lat wykładał wszystkie dziedziny filozofii,
tak,
wraz z psychologią. Jego rodzina, rodzina jego ojca, wywodziła się ze Szwajcarii, zaś matki wywodziła się z Holandii, a on sam urodził się w Polsce.
Tak, w majątku Gąsiorowo w Wielkopolsce, w rodzinie protestanckiej, z takim tradycyjnym podziałem ról. I jego ojciec Jerzy był zarządcą lasów w Królestwie Polskim.
Czyli musieli przybyć wcześniej do Polski.
Tak, tak. I oni pochodzili z takiego starego rodu arystokratycznego.
Von Struve, tak.
Jego pradziadkiem był Anton Sebastian von Struve, niemiecki i rosyjski dyplomata. Dziadkiem był też dyplomata Johann Krzysztof Gustaw Struve. A wujem był też Gustaw Struve, polityk, prawnik i publicysta.
Uczestnik Wiosny Ludów. Znalazłem też wiadomość, że zaprzyjaźniony z Ludwikiem Mierosławskim.
Tak, i właśnie i oni byli taką rodziną, taką w dobrym tego słowa znaczeniu urzędniczą, że kiedy na służbę do kogoś stawali, do króla, to służyli całym sobą.
Lojalni.
Tak jest, co jest taka cecha, no, rzadko spotykana, prawda? Byli bardzo lojalni. I jego dalekim krewnym był Piotr Struve, to jest bardzo ciekawa postać. Prawnik, socjolog, ekonomista, filozof rosyjski z kolei, który po 22 roku też musiał wyemigrować z tej radzieckiej Rosji, ze Związku Radzieckiego, i dostał się do Pragi i tam współtworzył z Nowgorodcowem rosyjski fakultet prawny przy Uniwersytecie Karola. A potem wyemigrował do Paryża i tam zakładał między innymi wydawnictwo, które było oddziałem Imka Press, i to wydawnictwo istnieje do dziś. I jego potomkowie właśnie mieszkają w Paryżu.
To nazwisko Struwego pokazuje bardzo dobrze, jaki cenny wkład jest obcych kultur i obcych narodów w dzieje,
to
w
prawda,
dorobek kulturalny,
tak,
naukowy.
To prawda, jeżeli nie niszczymy tylko tego, co spotykamy, prawda, bo jak na przykład kto tam, Hiszpanie czy Portugalczycy niszczyli cywilizację indiańską, no to nie wnieśli tam dużo nowego, ale właśnie jeżeli nie niszczymy, tylko staramy się wspólnie rozwijać dalej, to jest to bardzo, bardzo, bardzo cenne.
A poza tym jest to też kolejny argument za przyjmowaniem innych, obcych, a nie zamykaniem się.
Właśnie. Tak?
Ale wróćmy do naszego bohatera. Henryk Struve wybrał karierę naukową.
On najpierw studiował teologię w Tybindze, ale zapoznał się tam z poglądami Kanta i Fichtego. Który to sam Fichte też studiował teologię i odszedł z tej teologii dla filozofii. Tak. No i właśnie Struve postąpił podobnie. Pod wpływem dzieł Fichtego porzuca teologię i zaczyna studiować filozofię, i studiuje ją, no ma na to pieniądze, bo rodzina jest bardzo bogata, w wielu miastach. W Heidelbergu, w Erlangen, w Getyndze, w Halle, w Lipsku i w Wienie. Do wszystkich tych miast jeździ i tam słucha wykładów filozofów. I później w Uniwersytecie Jenajskim, przed Radą Naukową, broni tezę doktorską. No tutaj w tłumaczeniu na język polski do pojawienia się duszy albo przed pojawieniem się duszy.
Czyli zur Entstehung der Seele.
Po skończeniu studiów przyjmuje posadę adiunkta w warszawskiej szkole głównej, a po kilku latach otrzymuje profesurę i zostaje kierownikiem katedry. A kiedy warszawska szkoła główna staje się cesarskim uniwersytetem rosyjskim, Struve zaczyna pracować w tym cesarskim uniwersytecie, ale w międzyczasie jedzie do Moskwy i w 1870 roku kończy tamtejszą doktoranturę. To jest odpowiednik naszej habilitacji.
Żeby mógł być profesorem na tym uniwersytecie w Warszawie.
Tak, dokładnie. Tak.
Wykładając na uczelni po rosyjsku, dowiedziałem się, w domu prowadził jednak seminaria po polsku.
Tak, no on był w ogóle poliglotą. Znał kilka języków, przy czym doskonale. Czytał w wielu językach, był bardzo zorientowany w tym, co się dzieje w filozofii, a to jest czas taki bardzo burzliwy dla filozofii, ten koniec XIX wieku, czy te ostatnie 70 lat XIX wieku, bo to jest tak, pozytywizm i w jego pracach widoczne są te takie wpływy pozytywizmu. To jest czas marksizmu i on też, kiedy będziemy mówić o tym jego projekcie i tam on mówi o tych kobietach, które są jakby takie zniewolone, to tutaj też być może jest to wpływ tych poglądów Engelsa, w każdym razie marksistów na pewno. I to jest czas filozofii życia, o której wtedy nikt nie myślał, bo Kierkegaard był w ogóle nieznany. Także on wszystko to, co działo się w filozofii, zna. Był po prostu wielkim umysłem, a szkoda, że tak mało w Polsce się o nim pisze.
Spotkał się nawet z zainteresowaniem ze strony Fiodora Dostojewskiego, który chwalił go w jakimś liście za koncepcję materializmu duszy.
Tak, bo on nawet był oskarżany o to właśnie po zrobieniu tej habilitacji, tak, że jest materialistą, a to było z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony kolidowało ze światopoglądem i on się przeciwko temu bronił. W każdym razie pisał i wykładał wszystkie dyscypliny filozoficzne i na przykład w 1903 roku wyszło trzecie wydanie jego krytycznego wstępu czy wprowadzenia do filozofii, trzecie, gdzie on dziękuje czytelnikom za to, że korzystają z jego podręcznika, bo to był taki podręcznik do filozofii i ta książka była nagradzana nagrodami i tam są wymienione te nagrody, które on otrzymał. Ta książka ma 700 stron, więc jak ja dzisiaj na przykład porównuję sobie niektóre wstępy do filozofii, które mają 60 stron i zajmują przestrzeń połowy zeszytu, a jego książka była książką 700-stronicową i wyglądała jak encyklopedia.
Do dzisiaj jest do czytania strona?
Tak, jest pięknym językiem napisana, znaczy takim trochę staroświeckim na przykład, jak on mówi o tej kwestii też kobiet.
Kwestia.
Tak, takim staroświeckim, ale czuje się, że miał on ogromną wiedzę.
No i miał też ogromny wkład w polską kulturę filozoficzną, bo był wieloletnim redaktorem Biblioteki Filozoficznej, która polszczyźnie przyswoiła dzieła Platona, Kartezjusza, Spinozy i popierał też utworzenie pierwszego w Polsce pisma filozoficznego, przeglądu filozoficznego, który w 1897 się ukazał.
Tak, i istnieje do dziś, powiedzmy, jest jednym z najlepszych.
I jeszcze słówko, zanim przejdziemy do kobiet, o jego poglądach, bo jego poglądy były takie centrowe, umiarkowanie reformistyczne, w związku z tym spotykał się też z bardzo krytycznym podejściem, z różnych stron.
Tak.
Z jednej strony kładł nacisk na konieczność rozwoju ekonomicznego i kulturalnego kraju, a więc był przeciwny niepodległościowym agitacjom i dążeniom, dlatego że uważał, że Polska straci na tym.
Tak jak Sołowiow, oczywiście, a to jest ten sam czas. Tak.
No i teraz przejdźmy do jego poglądów na temat kwestii kobiet.
No właśnie, cały czas on powiada, że nurtowała go kwestia kobiet. I on postanowił poświęcić tej kwestii kobiet swój wykład. A jest to czas też pierwszej fali feminizmu. I on musiał po prostu, jak był bardzo takim oczytanym człowiekiem, musiał też wiedzieć, co dzieje się w Anglii na przykład, czy we Francji. I ta kwestia kobiet wiązała się także z problemem wykształcenia kobiet i Struve postanowił przeprowadzić taki wykład o tym, jak kobiety powinny być wychowywane. I 29 marca 1867 roku w auli Szkoły Głównej Warszawskiej wygłosił wykład pod tytułem O estetycznym wychowaniu kobiety.
I to jest intrygujące, że kładzie nacisk na wychowanie estetyczne, nie na jakąś praktyczną szkołę, na przygotowanie do życia w domu, w rodzinie.
No właśnie, ale o tym on też pisze. Ten wykład później został wydany, opublikowany w tygodniku ilustrowanym, a później też ukazał się jako oddzielna broszura, oczywiście na koszt autora. I po tym wykładzie Struwe otrzymał wiele informacji krytycznych, że z jednej strony mówiono o nim, że on zbytnio przesładza temat, a z drugiej strony wytykano mu, że jest powierzchowny w omawianiu tej kwestii kobiet. No i on tam pisze w takim króciutkim wprowadzeniu, że trudno wszystkim dogodzić, zwłaszcza tym, którzy przy cygarze i herbacie po wykładzie gderają, a nie mają na ten temat wielkiej, takiej głębokiej wiedzy.
No, bardzo celna uwaga do dziś. Można
jasne,
ją stosować.
Jasne, oczywiście.
Wobec takich krytykantów.
Tak jest, ja też tak uważam.
Którzy lekką ręką wygłaszają sądy na temat czyjejś
tak,
pracy.
Tak, i on pisze, że o kobietach pisano, czy o wychowaniu kobiet pisano wiele, bo już wieki wstecz, wspomnieć chociażby Rousseau możemy, ale niewiele pisano o tym estetycznym wychowaniu kobiet.
A dlaczego jego zdaniem właśnie ta strona wychowania
bo on był z jednej strony takim postępowy, miał poglądy, tak ja sądzę, a z drugiej strony jednak ten w cudzysłowie tradycyjny sposób patrzenia na kobietę i rodzinę u niego dominuje. I on w końcu tego wykładu dochodzi do wniosku, że przeznaczeniem jakby danym od natury kobiety jest uprzyjemniać życie.
I, w ogóle wszystkim, czy tylko mężowi?
Mówi o rodzinie, o mężu, o dzieciach, ale w ogóle mówi, że to jest natura kobiety, że właśnie kobiety są inne niż mężczyźni. Mężczyźni są energiczni i walczą. Kobieta jest słabsza i z tego powodu ona uzupełnia mężczyznę.
O tę stronę właśnie estetyczną, przyjemnościową, tak?
Tak, i dlatego to wychowanie kobiety jest takie ważne, bo na początku tego wykładu on tam analizuje dwa takie tradycyjne stanowiska na temat kobiet. Pierwsze, że kobieta powinna kształcić się w pracach takich tylko elementarnych, po to, żeby nauczyć dzieci abecadła i podstaw katechizmu i być dobrą gospodynią i kucharką oraz matką.
Czyli zamknięcie kobiety w domu.
Tak. I ważne jest to właśnie w tym wykładzie. On przytacza wiele argumentów, przy czym argumentów, które są poglądami ludzi wybitnych tamtych epok, albo bierze przykłady z historii filozofii. I tutaj podaje przykład Proudhona.
Anarchisty.
Tak, i filozofa też w jakimś sensie, który kiedyś powiedział, że dla kobiety nie widzi żadnego innego wyboru, jak między zupełnym upadkiem, a zawodem gospodyni. I drugie stanowisko, o którym mówi Struwe, to jest stanowisko, że kobieta pod względem umysłowym jest mężczyźnie oczywiście równa.
Aha, czyli niczym nie ustępuje mężczyźnie, wobec tego dostęp do wszystkich praw, jakie się należą mężczyznom, powinna mieć.
Tak, nawet do zawodu naukowca. Nawet do zawodu naukowca.
I on między tymi skrajnymi stanowiskami
próbuje siebie pozycjonować gdzieś tam.
Czyli wyważyć jakoś.
Tak.
Oglądy.
I tutaj też podaje różne przykłady, ale mówi, że on sam nie stanie po stronie żadnego z tych stanowisk, ani po stronie tego, które mówi, że kobieta powinna się wyłącznie zająć gospodarowaniem, ani po stronie tej, że kobieta powinna być poddana emancypacji.
I zająć się nauką.
Zająć się na przykład nauką, czy tymi zawodami, którymi zajmuje się mężczyzna, dlatego że obie te teorie są mylące. A teraz dlaczego one są mylące? Dlatego, że mówią o zaspokajaniu potrzeb. Natomiast na kobietę musimy patrzeć jak na kobietę, to znaczy jak na człowieka.
Aha, czyli podmiotowe widzenie.
Dokładnie.
Tu się ujawnia.
I to jest takie bardzo, to jest takie pozytywistyczne i takie bardzo nowoczesne. Mhm. Czyli w tamtym XIX wieku już on o tym mówił i podawał przykład, że tak jak mężczyzna jest uczony nie tylko zawodu, który ma w przyszłości wykonywać, ale także nauczyciel czy pedagog wszczepia chłopcu zasady, które mają go w przyszłości uczynić prawdziwym człowiekiem, tak samo kobieta musi być uczona nie tylko tego, co ma wykonywać w przyszłości, tylko jak być dobrymi żonami, gospodyniami.
Trzeba ją w pełni, pomóc jej w pełni się rozwinąć.
Tak, czyli
też
rozwinąć.
Człowiekowi.
Jako człowiekowi. Ogólne ludzkie dążności należy w niej rozwinąć, tak się wyraża, żeby kobiety mogły być kobietami, bo kobieta nie będzie kobietą, gdy będzie na przykład palić cygara, wsiadać na konia i wywijać biczykiem.
Uh-huh. A w XX wieku siadać na traktor
na
i orać.
Na przykład. No i w takim razie, jakie jest to przeznaczenie kobiety? No i on mówi, przeznaczeniem kobiety jest upiększanie i uprzyjemnianie życia. Mężczyzna jest realistą, jest praktykiem, kobieta, ten męski realizm, praktycyzm musi, czy powinna
czyni strawniejszym, dopełniając estetycznym wychowaniem. A, i tu wracamy właśnie do tego tematu estetycznego wychowania.
Tak, i właśnie ta wspólna praca mężczyzn i kobiet może ich oboje doprowadzić do celu wspólnego, jakim będzie ich szczęście. Czyli sam mężczyzna nigdy nie podźwignie, on tak się tam wyraża, swej ziemi do niebios, a sama kobieta nigdy nie sprowadzi nieba na ziemię. Muszą to robić oboje. Tak.
No i co? I znowu jego poglądy spotkały się
z
krytyką?
I teraz co ciekawe, żeby podeprzeć to swoje twierdzenie, on przytacza argumenty zaczerpnięte od kobiety. Powołuje się mianowicie na najrozumniejszą z kobiet, którą dla niego była filozofka Eleonora Ziemięcka, autorka rozprawy Myśli o wychowaniu kobiety, która ukazała się w 1843 roku. I Eleonora Ziemięcka jest uważana przez krytykę filozoficzną za pierwszą polską filozofkę. Ona była bardzo dobrze wykształcona, przede wszystkim w tej filozofii nowożytnej. Świetnie znała filozofię współczesną wtedy sobie, czyli niemiecką filozofię klasyczną i występowała przeciwko Hegelowi. Była taką antyheglistką.
Pierwszy raz słyszę to nazwisko, Eleonora Ziemięcka, więc w polskiej historii kultury i filozofii kompletnie zapomniana.
Zupełnie. Tak, ja też jej nie znałam, przyznam się tutaj szczerze. Dopiero jak zaczęłam czytać Struwego, to dopiero wtedy trafiłam na jej nazwisko.
I ta jej praca Myśli o wychowaniu kobiet jest dostępna?
Jest dostępna w internecie. Jest jej wersja cyfrowa. Można ją przeczytać. Ona liczy ponad 300 stron. Ta praca została poświęcona jej babce, swojej babce. Ona poświęciła tę pracę Eleonorze Łuszczewskiej. I ona tam przytacza takie słowa, które Struwe cytuje, że kobieta ma skłonność do właśnie tego, co jest piękne. Ona czuje poezję. Ona wiele tego, co robi przez pryzmat takich poglądów estetycznych, że to wszystko w kobiecie jest, ale to nie wystarczy. Niestety nie wystarczy, żeby uszlachetnić tego nieokrzesanego mężczyznę. Dlatego kobieta powinna być kształcona w estetyce. Ona nie może tylko słuchać lekkiej muzyki i czytać poezję i ją po prostu czuć. Ona powinna być prawdziwie kształcona w tej estetyce, to znaczy słuchać muzyki poważnej i rozmawiać na jej temat w instytucie muzycznym. Dalej, artystyczne zdolności, jeżeli ma rozwijać w szkołach plastycznych i tam rozmawiać o historii i teorii sztuki. zdolności aktorskie rozwijać w szkołach dramatycznych, a nie tylko po prostu recytować poezję na różnych zebraniach, czy uczyć się fotografii na przykład u mistrzów.
Czyli chodzi o po pierwsze przygotowanie do odbioru sztuki, także wysokiej,
właśnie,
a po drugie
tak
rozbudzenie zdolności
tak
twórczych.
Tak, czyli kobieta musi poznać teoretyczne podstawy dyscyplin artystycznych, czy tych estetycznych właśnie, o których on mówi, historii muzyki, historii sztuki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem on przypisywał estetyce cele praktyczne, nie tylko teoretyczne, ale praktyczne. Właśnie dydaktyka taka miała być, żeby kobiety realizowały ten swój cel, do którego to celu predystynuje je natura sama. Mhm. Ponieważ błędem jest wychowywanie dziewczynek, a tak on tam pisze, że bardzo, i to nawet można do naszych czasów, ja tak myślę, też przyrównać, że błędem jest wychowywanie dziewczynek w przekonaniu, że świat jest taki bardzo piękny, przepełniony poezją, że ona jest wyjątkowa, że przyjedzie po nią rycerz albo książę
na
białym właśnie koniu i ją weźmie za żonę.
Tak, pantofelek założy na nogę.
Właśnie te bajki, które funkcjonują. I tam nawet pisze, że bajki z Tysiąca i Jednej Nocy są przeznaczone dla ludów wschodu, gdzie panuje przepych, takie Bizancjum, a narody Europy są przeznaczone do pracy. I to są ciekawe tutaj takie bardzo jego uwagi. I tutaj widoczny jest ten wpływ pozytywizmu.
A z drugiej strony tak podskórnie czuję jakby taki ten nurt etyki protestanckiej, która stanęła u
podstaw. Właśnie, a on był przecież w takim środowisku wychowany. Tak,
kapitalizmu.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I ten niemiecki porządek jeszcze też. I właśnie podkreśla w tym wykładzie znaczenie praktyczne tego wszystkiego, co kobieta robi, na przykład robótek ręcznych. Też, proszę bardzo, ona może się też kształcić, czy w rysunku bardzo dobrze.
A propos robótek ręcznych, moja babcia, to z dumą zawsze powtarzam, potrafiła na szydełku zrobić całe firany wielkie na okna.
Tak, no właśnie.
Niektórzy się tym zachwycali.
A Lady Welby, o której żeśmy rozmawiali,
tak,
też haftowała
tak
i nie przeszkadzało jej to zajmować się signifiką. Także to wszystko
i
można...
I korespondować z filozofami.
Właśnie, to wszystko można
pogodzić.
No i ten wykład, który on opisał, spotkał się z wieloma recenzjami krytycznymi. No i po jakimś czasie Struve
Postanowił odpowiedzieć. I rozwinąć te swoje poglądy, tak?
Tak. Pisząc kolejny tekst, który jednak został już nie wygłoszony, tylko wydrukowany w kronice rodzinnej pod tytułem O emancypacji kobiet. Dlatego, że z jednej strony zarzucano mu, że jest powierzchowny, a z drugiej strony, że właśnie to jest taki nośny, ważny temat tej emancypacji. No i wydał taką broszurkę, w której to broszurce stwierdził, że miarą postępu narodów i ludzkości w ogóle jest poszanowanie mężczyzn dla kobiet. A więc on też uważa, że problem emancypacji kobiet jest bardzo ważny. Bardzo ważny. I nie można go traktować powierzchownie. Ale teraz mamy do czynienia, że tak powiem, w społeczeństwie polskim z dwojakiego rodzaju kobietami. Po pierwsze, są kobiety mężatki, które mają rodziny i rodzą dzieci w tych rodzinach. I po drugie, są kobiety niezamężne. A więc czy ten program emancypacyjny może być stosowany w stosunku do obu tych kategorii właśnie kobiet, czy nie? No i okazuje się, że nie. Bo Struve zajmuje się najpierw w tej broszurce kobietą familijną, czyli tą kobietą, która jest matką i żoną. I on mówi, że ona jako matka nie powinna być wyemancypowana,
Odrywało ją to od tych obowiązków.
Tak jest. I tam nawet wylicza, że kobieta, żeby dobrze wychować dziecko, musi poświęcić mu pierwsze 2 lata.
No prawda, do dzisiaj tak jest.
Tak, on ma rację.
Albo wybierasz samodzielną drogę w nauce, czy w jakiejś pracy zawodowej się spełniasz, albo poświęcasz większość czasu rodzinie i dziecku.
A jeżeli tych dzieci jest więcej, a każdemu trzeba poświęcić te 2 lata. I tam powiada wprost, że do 40 kobieta musi siedzieć w domu w takim
razie. Nie darmo
się
mówi, że wychowanie to jest właściwie rodzaj zawodu. Taka matczyna praca.
Czyli tutaj nie może być mowy o emancypacji w sensie takiego czynnego udziału kobiety w pracy
publicznym.
Na zewnątrz domu. Na zewnątrz domu. Jest. Tak, nie ma. Ona ma swoje obowiązki w stosunku do dzieci i do rodziny. Ale teraz są jeszcze kobiety, które są niezamężne i Istrowe mówi, że ich jest coraz więcej w tym społeczeństwie, które on obserwuje.
I tu miał rację.
Tak, w tym XIX wieku. Tak, i mówi, że ta kobieta, ponieważ jest mniej szanowana w towarzystwie, tutaj chyba też miał rację, bo były takie uprzedzenia, te kobiety, które nie miały mężów, były traktowane, no, gorzej, powiedzmy wprost. A więc, żeby podnieść
jej rangę?
Tak, jej rangę, takie kobiety powinny znaleźć sobie zajęcie na zewnątrz i co więcej, społeczeństwo i państwo powinno pomóc takim kobietom znaleźć pracę. Czyli on tutaj jest taki bardzo pro kobiecy w sensie tego, że ta emancypacja jest możliwa i powinna być, co dalej mówi, i powinna być stosowana w stosunku do kobiet, które są niezamężne. Jednocześnie jednak państwo powinno robić wszystko, żeby jak najwięcej kobiet wychodziło za mąż i miało dzieci, bo wtedy państwo będzie rosło w siłę, jeżeli tak możemy powiedzieć.
500+.
Czyli emancypacja w środowisku kobiet jest możliwa, ale tylko w środowisku kobiet niezamężnych, a nawet pożądana jest tam. Ważne, żeby ta działalność nie wyrzekała się tego niewieściego charakteru, to znaczy tego, że kobieta jest przeznaczona jednak do tego ulepszania, do tej estetyzacji życia, że kobieta potrzebuje pracy spokojnej, bo jest słabsza od mężczyzny, a więc nie takiej energicznej. I takie prace kobieta może jak najbardziej wykonywać, począwszy od robót ręcznych i galanteryjnych i skończywszy na katedrach uniwersyteckich.
No, bardzo mi się ten człowiek podoba, Henryk Struwe, a z drugiej strony musi być on niestrawny dla ludzi, którzy lubią skrajne poglądy, z lewa czy z prawa.
Tak, właśnie.
Bo dla konserwatystów ta jego część, że kobieta zamężna, posiadająca rodzinę i dzieci, nie powinna podlegać emancypacji.
Będzie do przyjęcia.
A z kolei dla takich ostrych, feministycznych, indywidualistycznych postaw, to ta druga część jest do zaakceptowania poglądów Struwego. A z drugiej strony jeszcze można powiedzieć, że próbował on zniuansować to spojrzenie z czarno-białego na wielobarwne, z różnymi odcieniami.
Tak, tak. Ale to jest zasługa właśnie takich myślicieli, którzy próbują, w dobrym znaczeniu tego słowa, którzy próbują znaleźć coś, co łączy dwie skrajności, pogodzić.
No takie syntetyczne spojrzenie, syntetyzujące różne poglądy.
Tak, tak, tak.
Henryk Struwe. Postać do odkrycia. Czytajcie Henryka Struwe. Są dostępne jego książki?
Są dostępne. Można je nawet kupić i nie są drogie, bo ja sama kupiłam z 1903 roku właśnie jego Wprowadzenie do filozofii za 50 zł.
Aha, coś jeszcze wyczytałem w słowniku, polskim słowniku biograficznym na temat Struwego, że to był człowiek, który po raz pierwszy w Polsce wprowadził seminaryjną formę nauczania i do jego domu na privatissima przychodzili najróżniejsi ludzie, Zenon Przesmycki, Jan Kucharzewski, czyli ludzie o wielkich nazwiskach, którzy później w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach humanistyki wpisali się złotymi zgłoskami.
A to jest dowód, panie redaktorze, na to, że jednak filozofia powinna być dyskutowana, albo ta problematyka filozoficzna rozpatrywana z różnej strony, a więc także i powinna wchodzić w programy studiów wszystkich kierunków.
I w szkole średniej być może też.
I być może w szkole średniej właśnie też.
No i tym postulatem kończymy dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była pani profesor Liliana Kiejzik.
Dziękuję.
Będziemy jeszcze mieli okazję spotkać się z tą tematyką.
Oczywiście.
Będziemy. Kobiet w filozofii i filozofów o kobietach.
Tak jest.
To zapraszam za tydzień.
Dziękuję.